zakładam maskę, to nic nie znaczy. Zakładam maskę, to nic nie znaczy. Odważnie zakładam maskę.
Zamaskowani. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Czy zmienia człowieka? Mnie się wydaje, że to człowiek poddaje się masce. To człowiek się zmienia dla maski. Przyjmuje maskę i stara się jej podporządkować.
Zakładam maskę, to nic nie znaczy. Zakładam maskę.
Jesteśmy kimś innym w masce. Maska ukrywa w to coś, co naprawdę najbardziej jest w nas prawdziwe, czyli naszą twarz. Może pani być uśmiechnięta od ucha do ucha, a oczy nie kłamią. Są smutne, czy powleczone mgłą, albo nieskupiona pani jest i to od razu widać po oczach. Więc maska zazwyczaj służyła jakimś określonym celom.
Ten system, który został nam teraz narzucony, czyli musimy nosić maski, ponieważ musimy chronić swoje zdrowie, zdrowie innych, to jest taki teatr troszeczkę, ponieważ jest reżyserem tutaj sytuacja, która zmusza nas do nałożenia maski i przyjęcia tej roli obywatela, który jest odpowiedzialny. Jeżeli rozejrzymy się dookoła, każdy ma maseczkę, możemy ten indywidualizm wyrażać na przykład poprzez rodzaj tej maski. Ja nawet znalazłem niedawno taką stronę internetową, która proponuje maski na śluby czy na inne okoliczności. Można powiedzieć, że dobieramy sobie taką rolę.
Poszła w masce zawinięta w pelerynę ciemną z oczami zwężonymi w migocące sierpie. Szczęście mnie nie poznało i tańczyło ze mną, nie wiedząc, że to jestem ja.
To jest wiersz, który zresztą jak grałam w Klapsie, bo pamiętam ostatni nasz program, robiliśmy dancing Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Chodziłam w czarnej sukni w tym programie i grałam taką kobietę, która ma różne problemy miłosne. No i mówiłam między innymi taki wiersz, trzeba chodzić w masce. I jak dzisiaj wróciłam do tego wiersza, to nagle odkryłam coś, czego być może wtedy jeszcze nie rozumiałam z taką przenikliwością, na jaką stać mnie dzisiaj. Że tak naprawdę czasem kobieta wkłada tę maskę, no na przykład tę maskę takiej doskonale pięknej osoby, bo my się boimy, żeby nas los nie dotknął jakimś nieszczęściem. Że próbujemy jakby tym parawanem maski osłonić coś, co jest w nas napełnione głębokim lękiem przed odrzuceniem.
Czemuż nie mam dogodzić tej obcej osobie?
Przeszkadza mi to mówić, oddychać. Niedobrze się czuję z maską. Nie wyobrażam sobie tego, kiedy będzie gorąco. A w ogóle w maseczkach na plaży? Jak to będzie? No trudno to sobie wyobrazić.
My też! Dla idei!
Ja nie byłem jakimś wielkim oznaką tężyzny fizycznej i starałem się w podstawówce czy gdzieś tam wśród dzieci podporządkować się w jakiś sposób, udawać kogoś silnego, kim nie byłem. A niektórzy to wykorzystywali. To sprawiło, że ja się w pewnym momencie zacząłem chować, zacząłem się przemykać przez te korytarze. Szukałem czegoś, co pomoże mi te moje uczucia uwypuklić. Zacząłem uciekać w świat komiksu, zacząłem uciekać w świat superbohaterów, którzy też byli w masce, ratowali świat. Ja też bardzo chciałem być taki. Ja widziałem, że oni są bardzo zwinni, ale też utożsamiałem się z nimi, dlatego że to zazwyczaj były postacie przez los przytrącone. Jak upiór w operze, czy ten film braci Wachowskich, V jak Vendetta, też oczywiście Maska, rewolucja wielka. Zacząłem dużo rysować, zacząłem kopiować tych bohaterów i zacząłem naśladować też ich ruchy. To było też zabawne, że u nas taka kanapa stała przy ścianie i ja udawałem jednego bohatera, który się wspina po tych ścianach.
Dzięki tej masce może bardziej się ujawniać i robić pewne rzeczy, do których nie byłby zdolny, by się nie odważył do pewnych swoich kroków, gdyby nie miał tej maski. Pomyślałem od razu o upiorze w operze. Dlatego, że upiór w operze ma maskę i też jest maskarada w tym upiorze, którą też tańczyłem. I tam wszyscy praktycznie byliśmy w maskach.
Tylko tak swą duszę oddasz.
Na początku, jak dostaję scenariusz, wiem, kogo mam kreować, to tak kawałek po kawałeczku staram się wejść w tą postać. I to jest pewnego rodzaju maska, bo staram się być kimś, kim na co dzień nie jestem. To jest z jednej strony fascynujące, bo przez chwilę mogę być jakimś amantem albo draniem. Dlatego zakładamy te maski, żeby przed powrotem do domu je zdejmować i żeby w domu być tym, kim się jest naprawdę.
Oczywiście są też maski, które są przebraniem, które pełnią bardzo określoną rolę. Uczę między innymi teorii sztuki na uniwersytecie i co roku właściwie omawiamy taki dział oddziaływania wizerunku, takiego oddziaływania, który ma aspekt magiczny. Na przykład w kulturach pierwotnych, czy na przykład w pewnych plemionach afrykańskich są takie maski, które jeśli się założy, to człowiek po prostu staje się kimś innym. Mało tego, jeśli się okaże, że nie jest godny nałożenia tej maski, to może się z nim coś stać, na przykład może dostać zawału. Maska oczywiście nam się też kojarzy ze źródłami teatru, z teatrem starożytnym, gdzie jeden aktor mógł zagrać bardzo różne postacie, a maska uosabiała radość, smutek, melancholię, przerażenie. To jest maska wenecka, która głównie służyła wyrażaniu zmysłowości, ale która też wprowadza w obręb naszego myślenia taki styl myślenia o świecie, że jest teatrem. I bardzo często ta teatralność naszego życia to też umiejętność wcielania się w różne role albo też właściwość grania różnych ról, które wcale nie są zgodne z naszą osobowością czy przekonaniami. Wszyscy gramy w teatrze świata, mamy bardzo krótki etap bycia na scenie. To też sobie warto uświadomić, takie życie jako teatr, w którym mamy po kilka sezonów do zagrania, więc bardzo starajmy się o to, żeby ta gra była prawdziwa, żeby wzruszyła, żeby dała te efekty, które potrzebne.
Nie ukryjesz przede mną strachu, który przysiadł ci na ramionach i ściszonym głosem wrzuca do uszu przypadkowe informacje. Strzępy zdań wiszą bezładnie w okolicach krzywki. Ja je widzę. Kto jeszcze je widzi? Nie ukryjesz przede mną niepewności, którą przejawia każdy twój krok do przodu i każde cofnięcie przy drzwiach każdego sklepu, każdej apteki. Jednak za każdym razem
ja w ogóle maską zainteresowałem się dopiero będąc w Akademii Teatralnej. Miłość do tej maski zaszczepił Bogdan Głuszczak, który od dawien dawna prowadził tam zajęcia gry aktora w masce. Ja osobiście nie wiedziałem, do czego zmierza ta forma. Wiedziałem tylko, że to jest coś, co się nakłada na głowę i tyle. A jak w niej grać, jak się do niej dostosować?
Nie ukryjesz przede mną rosnącego lęku przed...
Ona mi daje pewnego rodzaju wolność, w której czuję się bezpiecznie, ponieważ jestem anonimowy i mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy, których nie mógłbym sobie pozwolić w realu. Mogę być kim chcę, mogę się spełniać w taki sposób, mogę czuć się bezpiecznie, no i mogę poszukiwać innych w sobie. Co nie będę mógł zrobić w życiu normalnie, mogę zrobić na scenie. Tak, tego uczę, ale bardziej uczę odwagi tych studentów, ponieważ nałożenie maski powoduje to, że to, co zakrywamy, jednocześnie odkrywamy. Richard Schechner łączył teatr z zabawą i badał w ogóle zabawę, czym ona jest. Można powiedzieć, że teatr też jest zabawą. Zabawą w kogoś innego. Symbol teatru to są dwie maski, tragicznej i komicznej. W tych pierwszych sztukach teatralnych to maska miała bardzo szczególne znaczenie. Była zwierciadłem, maska była zbliżeniem do tego, co boskie, do tego, co niepoznane i ludzie w to wierzyli.
Skoro już tak wszyscy na obrazie ojczyzny składają ofiary, to i
maska ma ogromne znaczenie w literaturze. Bardzo wiele jest takich postaci, które są zamaskowane. To jest też taki motyw baśniowy, piękna i bestia. Bestia to jest ktoś, kto jest w masce, kto ukrywa swoją prawdziwą postać. W maskach czy przebraniach pokazują się też te postacie, które można uznać za figurę innego, obcego. Frankenstein, marzenie ludzkości o stworzeniu doskonałego człowieka. Nie udał się. Jego maska jest tak potworna, że praktycznie biorąc nie możemy na nią patrzeć. Quasimodo z powieści Wiktora Hugo. Niedoskonałe ciało, w jakie wyposażyła go natura, skrywa kogoś, kto jest doskonałym, prawdziwym człowiekiem. W 100% zasługuje na serce.
Pour avoir déclenché la guerre. Pour avoir aimé la faire.
Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines, par d'affaires.
Pokazuje takie różne przykłady, oczywiście mnóstwo tego jest też we współczesnej kulturze. Całkiem niedawno widziałam znakomity film francuski nakręcony według powieści Pierre'a Lemaitre'a Do zobaczenia w zaświatach, który opowiada o I wojnie światowej, ale skrywa w sobie taką historię, w której można by powiedzieć, wojna jest biznesem, nakręca ludzką chciwość. I bohaterem tej powieści i filmu jest artysta. Ojciec nie zgadzał się na to, żeby on szedł drogą artystyczną, został wcielony do wojska i w wyniku głupoty swoich przełożonych on traci twarz. On nie może się pokazać, bardzo nad tym ubolewa, ale jest artystą i wymyśla dla siebie przepiękne maski. W tych maskach zdobywa świat, osiąga wszystko i zdobywa tego, na czym najbardziej mu zależało, miłości swojego ojca. Więc nawet najlepsze przebranie nie zawsze broni nas przed tym, do czego dążymy.
Maska to jest też błazenada, tak? Maskarada, uwypuklenie jeszcze bardziej tego, co jest we mnie złe. Chęć zbrzydzenia się jest moim zdaniem bardzo oczyszczający, bo się przyznajemy sami do siebie, jacy jesteśmy naprawdę. Pogodzenie się ze sobą, ze swoimi wadami, dlatego daję studentom na przykład kawałki gąbki, żeby sobie powtykali w różne miejsca, to pod pachą, czy na plecach, czy w nogę, czy na pupę, i żeby uwypuklali to, co jest w nich teraz właśnie niedoskonałe, żeby się zbłaźnili. I co to daje, że się otwierają wtedy, przyznają się sami do siebie i stają się bardziej prawdziwi. Im bardziej siebie akceptujesz, tym bardziej będziesz prawdziwszy na scenie.
Oglądam zachowania dzisiejszej młodzieży, na przykład tę popularność pokazywania pewnego aspektu samego siebie na Instagramie czy nawet na portalach różnych. Zamieszczamy tam tylko takie zdjęcia, w których naprawdę dobrze wyglądamy. Po prostu nie jesteśmy w stanie być sobą ze swoją własną twarzą. Tak naprawdę to jest kultura narcyzmu. Te instagramowe, wygładzone twarzyczki, które do nas się śmieją, one są nijakie. Czy naprawdę tak wygląda człowiek? No warto tutaj się nad tym zastanowić. W micie o narcyzie narcyz zakochał się w swoim własnym odbiciu. No właśnie, zakochaliśmy się w swoim idealnym odbiciu, ale to przecież nie jesteśmy prawdziwi. Ta maska naprawdę przysłania bardzo często niepiękną prawdę o nas samych.
Slipknot oczywiście, to zespół grający muzykę heavy metalową, grali oni w maskach, mieli przypisane numery, mieli kombinezony i wiem, że to teraz jest prawda ścisłe, taki show, to jest image, te ich koncerty są spektaklami, ale za pierwszym razem, kiedy ich zobaczyłem, to mnie to tak uderzyło, że w nich jest taka dzika energia i że oni zostawiają siebie na scenie. To mnie też pociągało w tym, że ich nie znam. I to też zacząłem później kojarzyć z maską, że ona jest jak skała, ona nie żyje, ale trochę pociąga i chcemy dotknąć tego, co nas trochę przeraża, zmierzyć się z tym. ja się z nią zmierzyłem, ja chciałem w nią wejść, ja chciałem ją badać i poszukiwać i też staram się przekonać do niej swoich studentów.
No maseczka może być niebezpieczna, bo maska ma to do siebie, że przyrasta do twarzy. Nawet jest taki film, bodajże jest to przerobiony komiks amerykański, The Mask, gdzie bohater zakłada taką magiczną maskę i nagle okazuje się, że nie może jej potem zerwać z twarzy. I ta maska wykrzywiona, taka właśnie, która pogłębia czy wyolbrzymia to, co w nim jest najgorsze, staje się dokładnie jego częścią. Tego też się boję. Tej spotworniałej maski naszego egoizmu.
My wszyscy, wbrew pozorom, uczestniczymy w rytuale. Nie ma czegoś takiego, że rytuał jest tylko w teatrze. Tak jak teraz jesteśmy w rytuale noszenia masek, w rytuale mycia rąk przed wejściem do sklepu, w odstępach, w kolejkach. Co się dzieje teraz wokół nas, to jest pewnego rodzaju rytuał i się temu poddajemy. Wydaje mi się, że trochę nas zmieni.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Zamaskowani. Opowiadali krytyk literacki Jolanta Sztachelska, pracujący z maskami w teatrze Michał Jarmoszuk oraz muzyk operowy Bartłomiej Łochnicki.